Miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami wszystkimi teraz, jak również na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, słowa Pisma Świętego przeznaczone na dzisiejszą niedzielę mamy wyjętą z Ewangelii według świętego Łukasza. Otwórzcie sobie 15 rozdział Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. Będziemy czytali podobieństwo o synu marnotrawnym. Nie będę czytał całe, bo jest to aż 22 wiersze. Przeczytam tylko fragment, bo myślę, że całą historię dobrze znamy, pamiętamy, ale wróćmy. Potem rzekł Jezus. Pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił ich majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przyszedł do jednego z obywateli tego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. Ale wejrzał w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę? Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie i już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń mnie jednym z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie mu pierścień na jego rękę i sandały na jego nogi. Panie Boże, chcemy Cię prosić, abyś to teraz Ty, jako ten miłosierny, wspaniały Ojciec, chciał też do każdego z nas, jako do swoich dzieci, córek i synów przemówić. I pobłogosław więc słuchanie i rozważanie Twojego świętego słowa, bo Twoje słowo jest odwieczną prawdą. Amen. Drogie siostry, drodzy bracia, to dzisiejsze podobieństwo o synu marnotrawnym jest, myślę, takim podobieństwem, które bardzo dobrze znamy. Nic nas tutaj nie może jakby zaskoczyć. Pomimo tego, że rozpoczyna się, że pewien człowiek miał dwóch synów i ten jeden przyszedł do swojego ojca i prosi go o część majątku i potem poszedł w świat, to myślę, że dobrze wszyscy, jak tutaj siedzicie i młodzież, i dzieci, bo to na szkółce niedzielnej, na lekcjach religii przerabialiśmy nieraz, wie, że tu nie ma żadnego napięcia. Wróci, nie wróci, bo każdy wie, że ta historia skończy się jak? Szczęśliwie, happy endem. Więc gdy może ktoś słyszy, a znowu o synu marnotrawnym, no to trzeba się wyłączyć, przecież ja już wszystko na ten temat może znam, czytałem tą historię kilka razy. Ale moi kochani, o czym jest ta Ewangelia? Jest tu wiele, wiele wątków. To jest tak głęboki i szeroki tekst, że dzisiaj tylko na jednym fragmencie chciałbym się skoncentrować. Wczoraj też ten fragment na wieczorze chwały rozpatrywał ksiądz Mirek Czyż. Zajęło mu to 40 minut. Ja tu się postaram szybciej. Dobra? Ale musimy się skoncentrować. Moi kochani, z reguły gdybym wam zadał pytanie, o czym jest ta historia, to każdy z was powie o upamiętaniu. O tym, że był pewien młody człowiek, który był synem marnotrawnym. To jest dzisiaj takie archaiczne słowo. Co to znaczy? Zapytałbym może Przemka. No może on by jeszcze wiedział, bo się naprawdę Słowem Bożym interesuje i umiałby. Marnotrawny. Kto to używa dzisiaj? Ten, który zmarnował swoje życie. Miał szansę, mógł być kimś, a został pastuchem świń. Tak? Ale czy wyłącznie o tym nawróceniu tego grzesznika jest ta historia? Popatrzmy się na tutaj występującego ojca. Jest tutaj trochę ojców, tak? Dzisiaj my jesteśmy też kimś szczególnym w tym wydarzeniu, choćby błogosławieństwa jednorocznego dziecka. Myślę, że każdy z ojców, ale też i matek. ma świadomość, że gdy mamy dzieci, małego teraz Wojtusia, który śpi słodko na ramionach swojego ojca, popatrzcie się, jaki to piękny widok. To gdybym zapytał samego siebie, gdyby zdarzyła się taka sytuacja w życiu, że mój syn by coś narozrabiał, nagrzeszył, wpakował się w jakieś tarapaty. I gdyby zdarzyła się taka sytuacja, żeby przyszedł jednak i przyznał się do błędu, przyznał się do tego, że narozrabiał, pogubił się w życiu, że prosi o przebaczenie, że już więcej tak czynić nie będzie, że prosi o to, aby mu jako ojciec przebaczył. To jeżeli między nami jest zdrowa ojcowska relacja, nie jesteśmy, przepraszam, żadną patologiczną rodziną. Jestem ojcem, który swoje ojcostwo sprawuje odpowiedzialnie na podstawie Bożego Słowa. Czy ty albo ja nie byłbym w stanie przebaczyć? Chyba nie ma takiego rodzica, nie ma takiej matki, nie ma takiego ojca. Oczywiście będzie boleć, będziemy może zranieni, może inaczej żeśmy sobie zaplanowali czasami życie dla naszych dzieci, tak? Różnie się to toczy, ale kochamy. Nie kochamy oczywiście ich błędy, nie kochamy ich upadki, nie tolerujemy ich grzechów, ale kochamy jako tych, którzy są częścią nas. I myślę, że to jest zdrowa relacja, budowana jest na fundamencie Bożego Słowa. Dla nas wzorem jest nasz Bóg, Ojciec Niebiański. Wtedy potrafimy przebaczać i być tymi, którzy kochają szczerze, pomimo i wbrew. Ale tu jest niesamowite zdanie w tej historii, które ukazuje nam pewną tragiczną, można by powiedzieć, relację między ojcem a synem. Bo tu, gdy czytamy te słowo, macie otwarte, zerknijcie i rzekł młodszy do ojca: ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Moi kochani, to jest najgorsze zdanie, jakie mógł syn w kulturze semickiej i w historii narodu żydowskiego wypowiedzieć do swojego ojca. Wiecie dlaczego? Bo on mu życzył śmierci. On mu życzył tego, żeby umarł. Dla niego ten ojciec już nie istniał. Dla niego był martwy. Bo spadek, moi kochani, mógł tylko otrzymać wtedy, kiedy umiera ojciec. Kiedy umiera patriarcha rodu. Kiedy kończy się, bez względu na jego stan zdrowia i umysłu, dopiero wtedy przychodził z pierścieniem do odpowiedniego urzędnika, pierścieniem, który zawsze nosił ojciec i mógł jako wiarygodny spadkobierca go trzymać. Nie było wyjątku, żeby za życia. Mało tego, to był młodszy syn. W kulturze semickiej, żydowskiej, jemu tylko przypadała 1/3, czasami nawet 1/4, a on prosi o co? Bezczelnie? Połowę. Daj mi, należy się. No wyobraźcie sobie, 16-letni syn albo córka przychodzi do rodziców i mówi: tata, mama, połowę pieniędzy, które macie na koncie, połowę domu, samochód. No jakbyście, od razu dajecie? No czekałem, mój synu kochany, moja córko. No należy ci się, bierz. Jak zareagujemy? Do nauki, do roboty. Tak? Zdroworozsądkowo, tak? No chyba, że już dzieci wychowują nas, no to już jest co innego od tego wieku, to się też zdarza i musimy ich słuchać, albo możemy być zastraszeni nawet. Ale tu jest najgorsze zdanie, jakie ten ojciec usłyszał. Życie ci śmierć, dla mnie już nie żyjesz. Jesteś nikim jako ojciec. Straszne, przerażające. Ale to nie odnosi się, moi kochani, tylko i wyłącznie do czasów Starego Testamentu. Tak jest dzisiaj. Tak jest w wielu domach, w wielu rodzinach, w kontekście zarówno szacunku do rodziców i z tym, co się stało, z wartością rodziny i w jaki sposób my sami jako ojcowie czasami sobie na to zapracowaliśmy, jako matki też, bo musimy być tutaj szczerzy. Ale ten obraz, który tutaj jest przedstawiony, przede wszystkim dotyczy Boga. To tym ojcem, który tutaj jest narysowany przez Jezusa Chrystusa, jest Bóg, nasz Ojciec w niebiesie. I gdy to słyszą Żydzi, że On oddaje tą połowę majątku temu, że tak powiem, bezczelnemu, młodemu smarkaczowi, to się pytają, gdzie On znalazł, gdzie On widział takiego ojca. To jest nienormalne. O czym ten Jezus mówi? Myśmy takiego Ojca w życiu na ziemi nie spotkali, ale On mówi o Ojcu w niebie. Ale On mówi jeszcze o czymś innym. O XX i XXI wieku, gdzie dzisiaj ludzie są w stanie powiedzieć: Bóg dla nas umarł. Bóg dla nas nie żyje. Jego w naszym społeczeństwie już nie ma. Dla mnie Jego wartości, Boże Słowo i Kościół to jest przeżytek, to jest tradycja, to jest dla ciemnych, głupich ludzi. Wybaczcie, bo ja też tu jestem, tak? Jako ten ciemny i głupi. Dzisiaj Bóg umarł. Bóg nie żyje. Nie musimy się liczyć z Jego Bożym Słowem, z wartościami, z przykazaniami. Dzisiaj ogłoszono nie tylko przez pewną część teologów w tym pozytywnym, a nie negatywnym, śmierć Boga, bo On naprawdę umarł w społeczeństwie europejskim. Nawet boimy się jako Europejczycy powrócić i powiedzieć, że mamy swoje chrześcijańskie korzenie. Jest to dzisiaj zakazane i Twoje i moje usta muszą milczeć. Zakneblowali nam. I to jest tutaj opisane. To życzył. I popatrzcie się, jest dalej ta historia. Nie będziemy wgłębiać się, bo to jest bardzo głęboki, jak już powiedziałem, tekst. I nagle czytamy, że roztrwonił majątek, tak? Albo jak w innym tłumaczeniu, żył rozrzutnie. No teraz sobie każdy może swoje pomyśleć i powyobrażać. Ale gdy sięgniemy do greckiego oryginału, jest tam użyte słowo asotos. Asotos. To jest zaprzeczenia słowa soter. Kto to już kojarzy? Soteriologia. Co to jest soteriologia? Mamy tutaj wykształconych, niektórzy teologicznie. Co to jest soteriologia? Taka dziedzina teologii. Słyszał was już ktoś? Nauka o zbawieniu. Soteriologia. Nauka o zbawieniu. Soter. Zbawiciel. A znaczy zaprzeczenie. To jest jeszcze, żeby was wyjaśnić, znamy takie słowo ateista. Tak? Kto to jest? Niewierzący. Od jakiego rdzenia to słowo pochodzi greckiego? Teos. Co to znaczy teos? Bóg. A ateista, to już jest takie spolszczone oczywiście, to jest ten, który nie wierzy w Boga. A tu jest asotos. To można to słowo sotos, soter, tłumaczyć potrójnie w greckim. Jako życie, jako zbawienie, ale też i jako zdrowie. Ten człowiek, ten młody, może dorosły, nie wiem dokładnie ile on miał lat, nie? Zmarnował swoje zdrowie, żył wbrew woli Bożej, wbrew Bożemu planu zbawienia dla niego, bowiem Bóg nie istniał. Wczoraj żeśmy słyszeli takie zdanie, nie miałem tego w przemyśleniach, ale ksiądz Mirek zwrócił, z czym się wam kojarzy dom, rodzina? Nie myślę teraz o murach, ale dom to bezpieczeństwo, dom oczywiście to rodzice, dom to troska ojca i matki o takie małe, bezradne dziecko, które musi mieć wsparcie, miłość, nie? No czy sobie by Wojtuś sam poradził? Nie, on musi was mieć, ale też przekazujecie mu ciepło, miłość i wartości, pewną tradycję, pewną kulturę. Chcemy, aby zostało wychowane, dlatego przynieśliście je tu do Chrztu Świętego, dlatego dzisiaj jesteście w Kościele, aby błogosławić i dziękować za pierwszy rok życia. I myślę, że i takie my mamy świadome, odpowiedzialne podejście do wartości biblijnych. A tu w tym tekście jest to, że ten człowiek wszystkiego się wyrzeka. Tego, co na pewno uczył go ojciec, co było wartością i podstawą ich rodzinnego domu, umiłowanie Boga, synagogi, kościoła, wartości wynikające z przykazań. I tutaj moglibyśmy wszystkie wymienić, ale dla niego on nie istniał. Bóg umarł. Nie chciał mieć nic z tym wspólnego. XX, XXI wiek. Dzisiaj. Mało tego. Popatrzcie się na ten nasz tekst. Dowiadujemy się, znamy to, że nagle przyszedł głód, wszystko stracił, nie ma już żadnych zasobów materialnych, które jakby były napędzające jego życie, dające poczucie wartości. Ale to się wszystko, moi kochani, potrafi też kiedyś co? skończyć. Oby nie. Oby nasz dobrobyt, pokój trwał jak najlepiej, jak najdłużej. Obyśmy nie byli zagrożeni jak Grecja, że zbankrutujemy, tak? Ale gdy to poczuł, szukał ratunku. Zwrócił się o pomoc do człowieka, bo był głodny. Dzisiaj tu nie chodzi wyłącznie o głód chleba. Bo dzisiaj wszyscy, jak tutaj siedzicie i ja sam, jesteśmy syci. Ktoś jest z was głodny? To chyba dlatego, że za późno wstał i nie zjadł śniadanie. Tak, młodzi przyjaciele i starsi? Tu chodzi o głód, jaki jest dzisiaj największy na świecie. Brak miłości, brak relacji, brak wsparcia w drugim człowieku. Bo żyjemy, jesteśmy skoncentrowani tylko na samym sobie i na tym, żeby zaspokajać nasze potrzeby materialne, intelektualne, zdobywać wiedzę, aby być kimś, aby mieć coś, aby stanowić wartość. Ale zatracamy się między sobą. Czy znamy się dobrze jako sąsiedzi? Patrzę na mojego sąsiada. No nie za bardzo tak do końca bym musiał powiedzieć. A kiedyś, jak było trzeba przyjść, ja tam wczoraj miałem też przyjść i może pomóc przy jakimś remoncie, nie? Przychodziło się, tak? Od razu, bezinteresownie, nie oczekiwało się żadnej zapłaty. Dostało się jedzenie i to wystarczyło, tak? Potrafiło się każdego rozpoznać, każdego pozdrowić, tak? Na ulicy, w sklepie, w autobusie. No już nie jeździmy autobusami, tylko jeszcze młodzież. Były relacje. Dzisiaj największym deficytem, głodem jest brak miłości, bo nie ma ich w małżeństwach, bo są podważane i niszczone. Nie ma ich w relacjach często między rodzicami a dziećmi. W rodzeństwie, w społeczeństwie, w rodzinie ten głód. I nagle on ma być zaspokojony. I tu jest napisane, że ten młody człowiek, który był Żydem, został co? Pastuchem świń. To już jest, jak to usłyszeli ci Żydzi, gdy to wypowiedział Pan Jezus w swoich ustach, to największe bluźnierstwo. Dlaczego? No chyba wiecie, nie? Że świnia, wieprzowina, tak? Mówiąc, powiedzmy po naszemu, była zwierzęciem nieczystym, brudnym, pełnym grzechu, skalania. To było siedlisko diabła. Nie wiem, czy pamiętacie tą historię, kiedy Pan Jezus spotkał pewnego człowieka opętanego przez demony i wypędził je w co? W świnie, bo to było ich miejsce. To było wyobrażenie przez Żyda szatana, zła, grzechu. I te świnie, wiecie, w co poszły i rzuciły się? W morze. A morze dla Żyda wierzącego i po dzień dzisiejszy Izraelity jest siedliskiem największego brudu, o zamętu, bo nie wiemy, co tam jest w tych głębinach. Tam musi szczekać co? Szatan. I wiecie, co ta historia mówi? Że ten młody człowiek zaczął służyć szatanowi. A ten szatan sobie go tak owinął koło palca albo trzyma na szmyczy, że on chce jeść te nawet odpadki, które świnie powinny, a nie może. Tak robi grzech, moi kochani. Tak z tobą i ze mną potrafi zrobić grzech. Tak kulturalnie, delikatnie mną owładnąć, że nawet się nie zorientujesz o uzależnieniach, o nałogach, o tym, kto jest większą wartością w twoim życiu, czy Bóg, czy moje własne ja, pieniądze. Kiedyś zrobiono taki eksperyment, może go słyszeliście, z żabą. Zaraz to wyjaśnię. Jeżeli do wrzątku wrzucimy żabę, co się z nią stanie? Jak będziemy ją, gotuje się woda, wrząca i próbujemy, nie róbmy tego, dzieci nie słuchają. To są nieetyczne eksperymenty. Ale w XIX wieku ktoś zrobił taki eksperyment, a wtedy jeszcze nie było, że tak powiem, obrońców zwierząt. Co stanie się? Kto wie? Wyskoczy. Ale gdy tą żabę włożymy do zwykłej zimnej wody i będziemy sobie ją co? Podgrzewać, temperatura sobie rośnie. Co? Ugotujemy. Nie spostrzeże się. Tak robi z tobą i ze mną grzech. Kiedy pozwolimy, że wartości, które wynikają z tego, co nam przekazał Ojciec w niebiesiech, to, co nam Pan Bóg powierzył jako rodzicom, staną się nagle nieważne, nieistotne. Kiedyś sobie samo wybierze, samo zadecyduje, a jak będzie mądrzejsze, to niech samo sobie to... Nie! Bo może się stać jak z tym synem. Zatraci się, zwłaszcza w tym naszym XXI wieku. I może, i oby, przyszedł ten moment, jak tutaj tej refleksji. Przecież w domu mojego ojca nawet najemnik jest lepiej traktowany niż ja jako ten świniopas, który zaprzedałem się diabłu. Tak to się dzieje. Zaprzedał się diabłu. Nieświadomie. Wszyscy dzisiaj tak robią, wszyscy tak postępują. Słyszę to często. To dlaczego ja bym miał być lepszy albo lepsza? Dlatego masz być inny, bo to wynika, że jesteś dzieckiem Bożym. Dlatego, że Pan Bóg przekazał tobie i mnie i naszym domom, rodzinom inne wartości niż ten świat współczesny, który podważył i zniszczył już wszystkie fundamenty i wszystkie świętości. My musimy mieć jakiś drogowskaz i musimy na czymś to nasze życie budować, jeżeli ogłosimy śmierć Boga, jeżeli damy się ześwinić, że tak powiem, to się może stać bardzo delikatnie, nieświadomie, niespostrzeżenie. I wtedy będziesz na smyczy u diabła. Będziesz jadł z jego ręki, nawet nie będziesz wiedział kiedy. Będziesz się chciał z tego uwolnić, jak wielu próbuje. I przychodzi ta refleksja, a nie może. Bo nie ma często przekazanych, przecież mam Ojca, Boga w niebiesie. I popatrzcie, gdy przychodzi do tego momentu, już ostatnie zdania, to myśli i mamy te słowa, które sobie przygotował, przemyślał, wejrzał w siebie i mówi, powiem tak, Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie, już nie jestem godzien nazywać Cię, to jest 18, 19 wiersz, możecie to prześledzić ze mną, bo to jest też ważne, synem Twoim, uczyń mnie jednym z najemników swoich. I idzie. Idzie, wraca. Nie wiem, jakie miał myśli. Czy w ogóle ojciec może mnie poszczuje psami, zatrzaśnie przede mną drzwi. Nie będzie chciał ze mną rozmawiać, przecież ja mu życzyłem śmierci. Ja go potraktowałem tak, że naprawdę. I co tutaj czytamy? A gdy go ujrzał, pobiegł, rzucił się mu na szyję i pocałował go. Patriarcha rodu, ojciec, może 70, nie wiem, 80 lat, biegnie. Jak to słyszą ci Żydzi, do których to mówi, co ten Jezus opowiada? Gdzie ty widziałeś takiego ojca? Przecież on musiał zachować, że tak powiem, dyplomatyczną, że tak powiem, tutaj procedurę. To on miał przyjść, paść na kolana i błagać. A on biegnie. Moi kochani, takiego mamy Boga, takiego mamy Ojca, bo Ty jesteś Jego dzieckiem stworzonym na wzór i podobieństwo. Tak, Bóg Cię kocha, bo nie chce śmierci grzesznika. On czeka, On wypatruje i nie będzie się liczył z tym, co mówi świat, bo trzeba bardziej słuchać kogo? Boga niż ludzi. Słuchamy, tak? On biegnie. Mało tego. No, on miał powiedzmy coś takiego, jak ja tą moją dzisiaj togę podwija, tak? I biegnie. Może to śmiesznie wyglądało. Patriarcha rodu. Przepraszam, starszy człowiek, który powinien mieć szacunek. On biegnie, bo kocha. Kocha ciebie, córko. Kocha ciebie, synu. Oczywiście, pamiętajcie, on zaczyna, pozwala mu wypowiadać te słowa. I popatrzcie się na... 21 wiersz. Syn zaś rzekł do niego, Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie i już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Czy to jest to samo, co jest napisane w 18 i 19 wierszu? Nie wiem, czy ktoś ma Biblię, a powinieneście mieć. Zawsze o to proszę. Ale przyzwyczajenie, zwłaszcza Polaka, jest zawsze na przekór, tak? Czy on tą przygotowaną formułę wypowiedział do końca? Czego tam nie wypowiedział? Niech mi ktoś powie. Uczyń mnie jednym z najemników swoich. Nie pozwolę, żebyś był najemnikiem. Nie pozwolę, żebyś był niewolnikiem. Bo albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. Ja dałem Ci dar łaski zbawienia, nie pozwolę, żebyś był niewolnikiem. Zmarnowałeś majątek? Dzisiaj masz go na nowo. Byłeś moim synem, odszedłeś jako mój syn, ale pozostajesz moim synem. Taka jest komunikacja. Nic się nie zmieniło. Dalej Cię kocham. Nie toleruję Twój grzech, ale go wyznałeś, ale kocham Cię jako dziecko, które jest w moich oczach drogie, cenne. Przebaczam Ci. Nie pozwolę, żebyś był niewolnikiem grzechu, żebyś był pastuchem świń, żebyś był na uwięzi u szatana. Nie pozwolę, moi kochani. Tak czyni Bóg dzisiaj, w XXI wieku, dla Ciebie i dla mnie. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, czytając ten tekst? 15 rozdział Ewangelii Łukasza, jak to ktoś gdzieś powiedział, napisał, jest streszczeniem całej Ewangelii. Jest Ewangelią w Ewangelii. Nie trzeba by żadnego innego fragmentu Pisma Świętego, jak 15 rozdział Ewangelii Łukasza. Dlaczego? Kto z Was wie? Tam są tylko trzy przypowieści. Przypowieść o zgubionej owcy, przypowieść o zgubionym groszu i przypowieść o synu marnotrawnym. To jest obraz, jakiego Boga mamy. Jakiego Boga wyznajesz. Czy On jest dla Ciebie Ojcem? I teraz podsumowanie. Moi kochani, jak ktoś zna tą historię, wróćcie, jak przyjdziecie do domu i czytajcie. Historia zgubionej owcy. Gdzie się owca zgubiła? W stadzie? Co? Poszła świat, zgubiła się daleko. Pasterz zostawia te 99, idzie szukać. Taki jest Bóg. Takie jest Jego miłosierdzie. I nie ustaje, póki Ciebie i Twój głos wołającego Boże, bądź miłości mnie grzesznemu nie znajdzie. Gdzie się zgubiła drachma? Albo grosz. W domu. To znaczy gdzie? Blisko. Możesz się pogubić nawet w kościele. Bo jesteśmy tu wszyscy grzesznikami. Nie patrzmy tylko na tych z tamtego świata. Popatrzmy na siebie. Każdy z nas jest pogubiony. I ta wdowa, czy ta gospodyni zaczyna przetrząsać cały dom, aż znajdzie ten jeden grosz. Choćbyś był w swoim własnym mniemaniu tyle wart, to Bóg Ciebie będzie szukał. Dla Niego stanowisz wieczność. Jesteś największą wartością. Ja jak czasami idę do sklepu i ktoś nie ma mi wydać grosza, mówię, przepraszam Pana, czy może mi Pan podarować ten grosz? Niech Pani ma, nie? Albo niech Pan ma. Jaka to wartość? A Ty, choćbyś miał takie o sobie mniemanie, pogubił się tutaj, teraz, w domu, w rodzinie, to masz w Bożych oczach największą wartość. Historia ostatnia, trzecia. Gdzie pogubił się młodszy? Już ten tok myślenia tu zacząłem. Daleko, w świecie. Gdzie zgubił się ten starszy? Nie mamy nawet czasu, żeby o nim powiedzieć zdania. Blisko, w domu. A Ojciec mówi, wszystko co Twoje jest moje. Jesteśmy przez Jezusa Chrystusa usynowieni. Przez dar łaski zbawienia. Każdy staje się dziedzicem. Nie tego, co doczesne i przemijające, ale życia wiecznego, zbawienia, Jego Królestwa. I pamiętajcie, jeżeli się zastanawiacie, w jakiego Boga wierzycie, albo nie wierzcie jeszcze, w jakiego wierzycie, kim ten Bóg naprawdę jest, to tutaj jest wszystko napisane. I chwała Mu i dziękczynienie, że jest miłosiernym Ojcem, że On na nas czeka, że o każdej porze moje serce będzie tak długo niespokojne, aż nie spocznie w Jego ramionach, a Jego ramiona jak u Rembrandta w tym obrazie czekają, aby przytulić i powiedzieć, kocham Cię, córko, kocham Cię, synu i chcę, abyś był moją własnością i abyś był spadkobiercą fortuny największego dziedzictwa, zbawienia i życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Panie i Boże, dziękujemy Ci za to, że dajesz nam ten cudowny, bogaty tekst, którego nie byliśmy teraz nawet w stanie w najmniejszym procencie opisać i zrozumieć, bo Twoje słowo jest niesamowite. Ta treść jest tak głęboka i mówi takie prawdy o mnie samym, ale nade wszystko o Bogu, o naszym życiu, jakiego wspaniałego mamy Ojca. Panie, dziękuję Ci nade wszystko za Twoje wielkie miłosierdzie, które objawia się wobec każdego z nas, każdego poranku, kiedy ledwie oczy przestrzec zdołam, tak jak śpiewała to babcia Darka w tej pięknej pieśni, bo wiedziała, że nie ma wspanialszego Ojca, który stworzył niebo i ziemię, który daje nam zadziwienie w swoim stworzeniu, ale też i w miłości do nas, grzesznych ludzi. Dlatego dziękujemy Ci za to, że pomimo tego, że pogubiłem się w życiu, może zatraciłem cel i sens, może zacząłem wyznawać inne wartości, może zaprzeczam czasami istnieniu Boga, albo się Go wstydzę w swojej rodzinie, domu, miejscu pracy. Panie, daj nam odkryć to, abyśmy mogli przychodzić do Ciebie i w Twoich ramionach po wyznaniu swych grzechów szukać tego miłosiernego, przebaczającego Ojca, który zawsze ma czas, który nigdy nas nie odepchnie, który nigdy nas nie odrzuci, nie zaczaśnie drzwi przed nami, ale czeka, bo kocha i nie chce śmierci grzesznika, ale chce, aby wszyscy się upamiętali i byli w Jego ramionach, byli w Jego bliskości, odziedziczyli największe dziedzictwo, życie wieczne, zbawienie, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Dlatego chcemy Cię miłować, chcemy do Ciebie należeć, chcemy powierzać siebie takimi, jakimi jesteśmy. Chcemy wyznawać nasze grzechy i prosić Cię, abyśmy mogli być Twoimi dziećmi teraz i na wieki. Przez Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli każdego z nas teraz i na wieki wieków. Amen.